teraz czas na ważne rozmowy w popołudniu. Pewnie dzisiaj najważniejszą Jacek Saryusz-Wolski, poseł do Europarlamentu, jest gościem Radia Wnet. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam.
I zdaje się, że moment mamy istotny i mamy ważny. Władimir Putin ogłasza mobilizację i wprost grozi bronią nuklearną wobec Ukrainy i nie tylko wobec Zachodu. W jakiej fazie wojny na Ukrainie jesteśmy, panie pośle?
No, w fazie eskalacji. A dodatkowo jeszcze się okazuje, że punkt 7 tego rozporządzenia utajniony mówi o 1 milionie rezerwistów powołanych do wojska, a nie 300 tysięcy. Także oczywiście można to sytuować w kontekście ostatnich wydarzeń, gdzie Rosja przegrywa. Generalnie biorąc, no i jest eskalacja i trzeba to brać na poważnie, zwłaszcza w połączeniu z tą groźbą nuklearną, która tam towarzyszy.
Brać poważnie pytanie, jak teraz postąpi Zachód kolektywnie wobec Rosji, która anektuje całe obszary, które w większości, jak zaporoski czy chersoński, w dużej części są pod kontrolą Ukrainy, a te i tak będą zdaniem Rosji terytorium Federacji Rosyjskiej i będzie można użyć zdaniem Rosji tam broni nuklearnej. Jak postąpić z tego typu zagraniami Putina?
No jest jedna czy wręcz jedyna odpowiedź. Kolektywny Zachód powinien natychmiast zwiększyć radykalnie co do jakości, rodzaju i ilości dostawy broni dla Ukrainy. To najbardziej adekwatna odpowiedź na te posunięcia mobilizacyjne i straszenie bronią nuklearną ze strony Kijowa.
Większe zaangażowanie NATO jest możliwe, czy w tej chwili nie wchodzi w rachubę?
Znaczy, teoretycznie jest możliwe, natomiast biorąc pod uwagę hamulcowych NATO w tej materii, Niemcy i Francję, sądzę, że mało prawdopodobne. Znaczy, mam na myśli te oczekiwania ukraińskie, jeśli chodzi o wkroczenie NATO, jeśli chodzi o ochronę nieba ukraińskiego, czy to coś, co padło kiedyś ze strony Polski w Kijowie. Misja pokojowa, ale nie rozdzielająca strony, bo tego Ukraińcy nie zrozumieli, ale wkroczenie w pewnej roli również, jak mówią Amerykanie, boots on the ground. Czyli militarne NATO. NATO też nie ma zgody, więc, ale to dla porządku odnotowuję, że są możliwe i były proponowane formy dalszego zaangażowania NATO. One na dzisiaj ze względu na zasady jednomyślności nie dają szans, nie mają szans. Natomiast na pewno jest możliwe radykalne, skokowe zwiększenie dostaw broni i również dostarczanie tej broni, której dotąd się nie dostarcza. Bardziej ciężkiej i bardziej wyższych poziomach technologicznych.
Na ile ten szantaż Władimira Putina należy brać poważnie i na ile faktycznie Zachód powinien kalkulować, kiedy ten szczur złapany w pułapkę się odgryzie z całą mocą? Czy nie ma sensu robić tego typu kalkulacji niemalże psychologicznych, jak daleko może Zachód pójść, żeby nie wywołać wojny nuklearnej?
No, najlepszą zasadą strategii w ogóle i w takich sytuacjach jest pracowanie na najgorszych możliwych scenariuszach. Czyli że wszystko złe, co może się wydarzyć, się wydarzy i trzeba być na to przygotowanym. A jak się nie wydarzy, to odetchnąć z ulgą. Także sądzę, że z tego również powodu adekwatne jest natężenie procesu wypierania Rosji z Ukrainy poprzez udostępnienie Ukrainie wszystkich możliwych i pożądanych przez nią rodzajów broni.
Panie pośle, panie ministrze, też na sekundę przy tych głębszym zaangażowaniu Zachodu pozostańmy. Jedno pytanie na wiosnę. Często mówiliśmy o tak zwanej koalicji chętnych, o tym, że no całe NATO nie, bo właśnie są ci hamulcowi, ale inne państwa NATO w innej konfiguracji być może coś zrobią. Czy ta eskalacja, ta faza eskalacyjna to jest także moment, kiedy trzeba do tego typu dyskusji powrócić?
No, można powiedzieć, że w jakimś sensie Zachód jest uczestnikiem tej wojny nie wprost, ale pośrednio, poprzez broń, którą dostarcza. i tutaj ostatnio pokazały się bardzo, bardzo ciekawe dane. 49% tych dostaw broni to są Stany, 22% to jest Polska. I jako komentarz do tego buńczucznego wystąpienia w ONZ-cie prezydenta Macrona, 1,4% to jest Francja. Jest ogromna przestrzeń przyspieszenia zwycięstwa Ukrainy nad Rosją i odzyskania integralności terytorialnej, gdyby dostarczyć wszystko, czego Ukraińcy chcą, a co Zachód ma i może dostarczyć, i to w dużo szybszym tempie.
Z jednej strony mamy broń, z drugiej strony mamy nacisk ekonomiczny na Rosję. On jest dość mało skuteczny, ale na krótką metę, na dłuższą metę może...
Nieprawda. Najnowsze dane twierdzą, że te sankcje ekonomiczne są skuteczne, to wszystko jest policzone i dotkliwe bardzo dla gospodarki rosyjskiej. Rzeczywiście Rosja jest bardzo odporna na tego typu sankcje, ale one działają i gospodarka rosyjska jest bardzo nimi mocno dotknięta, co uzasadnia to, żeby te sankcje nie tylko kontynuować, ale żeby je zwiększyć. No, czekamy na 7 i 8 pakiet sankcji, ale jak wiemy, tutaj też są hamulcowi.
Właśnie o to chciałem zapytać, ale tego się wytłumaczę, że o to mi chodziło, że są nieskuteczne, że one nie zmienią polityki Kremla, sankcje z dnia na dzień, że one zduszą gospodarkę rosyjską, ale też raczej w kwartałach czy w latach, a nie w tygodniach czy miesiącach.
Rosja słabnie, panie redaktorze, w wymiarze militarnym, w wymiarze gospodarczym, to jest oczywiste. Brakuje części, te technologie własne są, znaczy nie są w stanie zastąpić dostaw zachodnich. Także są skuteczne, a miarą tego słabnięcia jest również niepokój społeczny, najnowsza, że tak powiem, sytuacja, która się objawiła w związku z tym mobilizacyjnym przedsięwzięciem, które zostało zaanonsowane przez prezydenta Putina.
Panie pośle, już były 6 pakietów sankcji, czekamy na 7 i na potem pewnie jeszcze na 8. Co jeszcze w sankcyjnym arsenale Unii Europejskiej zostało do użycia?
No po pierwsze nie jest kompletne wykluczenie Rosji z systemów finansowych i SWIFT jest niedomknięty i są różnego rodzaju tam dziury i nieszczelności. I również jeśli chodzi o gospodarkę, są fragmenty nietchnięte. Są częściowe sankcje, jeśli chodzi o energię, ale w ogóle nie ma sankcji, jeśli chodzi o energię nuklearną. I jednocześnie też dowiadujemy się, że jak gdyby nigdy nic z aerodromu w Rosji, na aerodromie w Rosji kooperuje Amerykanie i Rosjanie w misji kosmicznej. Także jest wiele obszarów niezamkniętych, gdzie można by sankcje podwoić, potroić, przede wszystkim pokryć nimi większy obszar niż to, co dotąd. A hamulcem jest to, że rzeczywiście przecież sankcje wpływają, kosztują inflację, kosztują gospodarki tych krajów, które je stosują. No ale pytanie jest, czy lepiej cierpieć ekonomicznie i mieć nadzieję na pokój, czy walczyć o pokój, czy po prostu pilnować własnego ekonomicznego interesu i brnąć dalej w sytuację wojenną.
Kwestia kropli. Problem jest taki, że państwa europejskie funkcjonują w systemie demokratycznym, a tutaj nastroje społeczne są bardzo istotne, chyba istotniejsze, na pewno istotniejsze niż na przykład w Rosji, która może po prostu stłumić pałką OMON-owca. Na ile jest tak, że teraz te sankcje, które także bolą Europę Zachodnią, się nie utrzymają, bo kolejne społeczeństwa będą się buntować. No w Polsce mamy, chociażby Donalda Tuska, który na tym wygrywa, na tym, że jest drogi węgiel, to już jest pretekst do kampanii wyborczej i tak dalej, że ta polityka demokratyczna będzie osłabiać wolę walki ekonomicznej Zachodu z Rosją.
No, był taki moment wakacyjny, że tak powiem, kiedy na apetyt na dalsze sankcje gasł, natomiast sukcesy ukraińskie odwróciły ten trend. jest się cofnąć wstecz, kiedy jeszcze przypomnijmy sobie, kiedy Amerykanie odmawiali nie popierali stanowiska antynordstreamowego, że wczesnego Bidena, przypomnij sobie, i że pewnie szli na rękę Niemcom. No i jednak się stanowisko rządów radykalnie zmieniło. Można by złośliwie powiedzieć, że zasługa w cudzysłowie oczywiście Putina. Natomiast bieg wydarzeń sprawia, że te działania po stronie Zachodu są spóźnione. Zachód, ustami pani von der Leyen, pani premier Finlandii mówi, Polska i Bałtowie mieli rację. Powinniśmy byli ich słuchać. To samo mówi Schäuble, ważna postać niemieckiej sceny politycznej. Natomiast nadal nie słuchają, kiedy Bałtowie, Polacy i podobno już Finowie również zamykają swoje granice dla turystów rosyjskich. Inni nie chcą tego. Także część z tych nauk, co do których się przyznają, że powinni byli ich słuchać, idzie w powietrze. Nadal nie zamierzają i są takimi skrywanymi już teraz, bo polityczna poprawność nie pozwala inaczej, zwolennikami Rosji. Gdyby się to tak chwalone przemówienie prezydenta Macrona w ONZ-cie wczytać, to tam można wyczytać, że są ważniejsze cele niż wojna rosyjska i zwycięstwo nad Rosją.
Panie pośle, panie ministrze, jedną dygresję zróbmy szybką, bo pan poseł ten temat poruszył. Co zrobić z tymi ludźmi, którzy w tej chwili starają się wyjechać z Rosji przez różne granice i do Mongolii, i do Kazachstanu, i do Finlandii, i do Gruzji. Tych przejść jest kilka. Wszystkie są zapchane samochodami osobowymi. Wpuszczać czy nie wpuszczać? Bo tutaj
do Unii Europejskiej nie wpuszczać. Granica właśnie... Finowie oświadczyli, że też nie chcą być krajem tranzytowym, także Bałtowie, Polacy nie. I Finowie prawdopodobnie za chwilę już też to samo zrobią. Natomiast jeśli chodzi o inne granice, te azjatyckie Rosji, możemy tylko na to patrzeć. Z jednej strony to jest świadectwo pewnego społecznego oporu, nie wynika z żadnego moralnego potępienia agresji, ale wynika z takiego indywidualnego strachu przed utratą własnego życia, gdyby pobór miał dotknąć tych ludzi. Natomiast to też ma drugą stronę, to są te narastające manifestacje i opór na ulicach miast rosyjskich. Unia Europejska powinna zrobić to, co proponuje Polska i Bałtowie, zamknąć ruch dla Rosjan, krótko mówiąc, nie wpuszczać również tych uciekających poza przypadkami, które są uzasadnione, znaczy komuś grozi, na myśli dysydentów i opozycjonistów, którzy im grozi coś na terytorium Rosji, ale to już pewnie humanitarne. Natomiast normalnie ruch turystyczny powinien zostać zamknięty.
Który Polska zresztą wystawia. Polska od tego roku, od początku wojny nie wystawia wiz turystycznych dla Rosjan w ogóle, a wystawia kilkaset wiz humanitarnych dla opozycjonistów rosyjskich.
Teraz jest nowa sytuacja, bo te kraje odmawiają respektowanie wiz wydanych przez innych członków Unii Europejskiej w ramach Schengen, bo oni wydawali wizy, a Rosjanie się meldowali na granicach Bałtów i Polski i Finlandii, teraz głównie Finlandii. Ale tam też następuje, jak już mówiłem, przewartościowanie stanowiska.
To już na koniec zmienimy temat, panie pośle. W niedzielę wybory we Włoszech, za nami wybory w Szwecji. Jedne mniej, drugie bardziej wyraźnie. Wygra opcja centrowo-prawicowa. Co to oznacza dla Unii Europejskiej?
No, z perspektywy frakcji konserwatywnej, której jestem, to oznacza wzmocnienie nurtu eurorealizmu w Unii Europejskiej, czyli odejście od tego skrzywienia lewicowo-liberalnego. A warstwa polityki zagranicznej, która oczywiście jest dla nas bardzo ważna, pani Meloni reprezentuje kurs proukraiński, antyrosyjski, proatlantycki. Krótko mówiąc, pełna zgodność celów.
I tutaj będzie, a to na ile to wzmocni polski rząd w Radzie Europejskiej, jeżeli chodzi o walkę o KPO, czy o inne sugestie, do tego mamy Niemcy, którzy chcą centralizować Unię Europejską i Niemcy, to jeszcze muszę dodać, których kanclerz właśnie zapowiedział, że chce, żeby miały swoje stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, więc tutaj te apetyty niemieckie są coraz większe.
Znaczy to wzmacnia ten obóz konserwatywny w Radzie Unijnej, bo to jeszcze nie do końca wiemy. Polska, Włochy, Czechy, być może Szwecja. Natomiast tutaj głównie liczymy na wsparcie w sprawach wewnątrzunijnych, wewnątrzustrojowych. Natomiast do tego drugiej kwestii się odnosząc, no jest dosyć bezczelne ze strony Niemiec, żeby mówić, jak mówił, sugerował z trybuny ONZ-u w Nowym Jorku kanclerz Scholz, że Niemcy chcą miejsca, stałego miejsca w Radzie Bezpieczeństwa. Podczas gdy Niemcy się skompromitowały kompletnie i mają zerową wiarygodność tej części Europy swoją polityką prorosyjską, czy wachliwą polityką, czyli niejednoznaczną, to są najłagodniejsze określenia, jakie można użyć, kiedy zawiodły wszystkie oczekiwania, jeśli chodzi o ich solidarność niemiecką wobec wojny z Rosją, a nagle wychodzą z propozycją, że chcą kierować Europą i światem. Także po pierwsze zdecydowane nie, po drugie to oznaczałoby, gdyby już snuć tą hipotezę, wzmocnienia obozu prorosyjskiego czy potencjalnie prorosyjskiego w łonie Rady Bezpieczeństwa, która i tak jest sparaliżowana obecnością Rosji i Chin.
Powiedział Jacek Sariusz.
A poza tym, jeśli w ogóle jakakolwiek obecność zmiana w Radzie Bezpieczeństwa, to wszyscy Europejczycy na to zasługują, jeśli Niemcy, dlaczego nie Polska? Więc jeśli to może trzeba wrócić do pomysłu miejsca dla Unii Europejskiej, a nie dla Niemiec.
No wtedy pewnie też kosztem Francji. Jacek Sariusz Wolski był gościem Radia Wnet. Panie pośle, panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia.